Wasser ist.
Dzień dobry Państwu, pozwolimy sobie zacząć posiedzenie połączonych Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej Spraw Społecznych, Skarg i Wniosków. Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie komisji, stwierdzam kworum. I czy rozumiem, że to jest właśnie chciałem oddać głos Panu Staroście.
Już jesteśmy. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Panie Przewodniczący, projekt uchwały, który okazało się, że musi być procedowany do końca tego miesiąca. Także proponuję nowy punkt 5. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo Panu Staroście, ponieważ to jest uchwała, sesja zwołana na wniosek starostwa, czyli zarządu. W związku z tym wprowadzamy ten punkt do porządku naszego posiedzenia i to będzie punkt 6, tak zrozumiałem? Czyli przesuwamy punkt 5 jako 6?
Nie, nie. Będzie jako punkt 5. Już dopisamy.
Dobra. Czyli my otrzymaliśmy porządek już z tym punktem. O to mi chodzi. I dlatego nie mogłem się tutaj ten. Czyli w zaproponowanym nam tu w tej chwili porządku posiedzenia ten punkt jest jako punkt 5. W związku z tym to jest sesja na wniosek zarządu.
Porządek już był pierwotny i wniosek zarządu.
To znaczy my nie możemy nie przyjąć wniosku zarządu, rozumiem. Nie, bo to jest na ich wniosek. To nie jest sesja, to jest sesja nadzwyczajna. No.
Tak.
Dobra.
Tak, panie Kazimierzu, potwierdzam.
Dobra. Dobra, nie widzę problemów. W związku z tym punkt 5, projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek publicznych, niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Ten punkt wprowadzamy do porządku posiedzenia. Przegłosujemy jak zwykle komisjami. Kto z członków Komisji Spraw Budżetu i Infrastruktury jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku, proszę o podniesienie ręki do góry. Czyli wszyscy. Dziękuję bardzo. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym wprowadzeniem? 4. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty jest za wprowadzeniem tego punktu? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? W związku z tym, że wszyscy członkowie poszczególnych komisji głosowali za przyjęciem, nie będę się pytał, kto jest przeciw, czy kto się wstrzymał. Uznajemy, że ten punkt został wprowadzony do naszego porządku posiedzenia i będziemy zgodnie z porządkiem posiedzenia procedowali kolejne punkty. Jako punkt drugi mamy projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Referuje pani dyrektor. Proszę bardzo.
Dzień dobry, szanowni państwo. Uchwała, tak jak pan przewodniczący wskazał, dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak corocznie otrzymujemy środki, w tym roku otrzymaliśmy o 20 tysięcy mniej, jednak nie zmienia to faktu, że najczęściej wnioskodawcy zwracają się o dofinansowanie w zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne. Jak państwo widzicie z określenia kwot, jest to najwyższy poziom wydatkowania i tak też zaplanowaliśmy. W drugiej kolejności dużym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w turnusach rehabilitacyjnych. Ten projekt oczywiście jak co rocznie jest dyskutowany, analizowany z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która zgodnie przyjęła nasze propozycje i też tutaj przedkładamy te propozycje i proszę o przychylenie się do projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z członków poszczególnych komisji? Proszę bardzo, pani radna.
Dziękuję uprzejmie. Pani dyrektor, ma pytanie odnośnie tu punktu drugiego, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i na to tu jest dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy. Czy w stosunku do ubiegłego roku, bo już nie pamiętam jaka była kwota, jest to kwota taka sama, czy niższa, czy wyższa, bo wiem, że zainteresowanie osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o turnusy, dużo jest chętnych.
Tak,
dziękuję.
Bardzo dużo. Zresztą jak państwo widzicie, jest to drugie zadanie, jak państwu przed chwileczką powiedziałam, najliczniej zawsze duże jest zainteresowanie tym zadaniem. Na podobnym poziomie są środki tegoroczne. W ubiegłym roku mieliśmy 200 080, jeżeli się nie mylę. Więc troszkę tutaj jest wyższa ta kwota. Jednak proszę pamiętać, że z tego zadania, z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny można korzystać nieco rocznie. Tak, to jest zadanie, z którego można skorzystać co dwa lata, nie?
Wiem, dziękuję.
Proszę. Pani dyrektor, to mam pytanie, to PCPR dzielił te pieniążki z ogólnej puli?
Nie PCPR, my składamy projekt, natomiast decyzyjność należy do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, tak? I wspólnie z Powiatową Społeczną spotykamy się, uzgadniamy wysokość i rodzaj wydatkowania środków.
Okej, dziękuję. I mam pytanie, bo w podpunkcie czwartym jest napisane, cytuję, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Tak.
Ten zapis jakiś, nie bardzo go rozumiem.
To może tak najprościej, najbardziej kolokwialnie wytłumaczę, na przykład usuwanie barier w dostępie do łazienki.
Znaczy to bariery architektoniczne rozumiem, tylko dalszy ciąg w komunikowaniu się i technicznych w związku.
Tak. No, najczęściej korzystają osoby z problemami w poruszaniu się, czyli osoby, które się poruszają na wózkach inwalidzkich na przykład.
To jest stylistycznie jest źle napisane.
Nie. Ten zapis jest wprost zacytowany z zadań ustawy, tak? Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. znaczy... komunikowaniu się i technicznych. W komunikowaniu się i technicznych.
Znaczy, przyznam się, dalej nie rozumiem tego zapisu.
Ja rozumiem, rozumiem. Czy... to znaczy tak, usuwanie bariery technicznej, to co przed chwileczką powiedziałam, tak? Czyli na przykład osoba z niepełnosprawnością musi poprawić sobie warunki w domu, czyli usuwa, przyczepia uchwyty dokładnie, usuwa progi, tak? Natomiast jeśli chodzi o w komunikowaniu się, no to na przykład zakup kuli, zakup wózka inwalidzkiego, tak? To sprzęt, który pomaga w poruszaniu się codziennym.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, pani kierownik. Na czym polega zadanie dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych u nas w powiecie?
Z tego zadania najczęściej korzystają organizacje, stowarzyszenia, organizacje, tutaj mówię o organizacjach pozarządowych, i najczęściej korzystają z wyjazdów rekreacyjnych, na przykład grupa seniorów wyjeżdża sobie w Polskę i zwiedzają jakąś część Polski. Najczęściej jest na to zadanie przeznaczane są środki.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.
Dzień dobry. Punkt 7. Chyba nie muszę cytować. Proszę mi wyjaśnić te instrumenty i usługi rynku pracy wobec
To jest zadanie, które realizuje Powiatowy Urząd Pracy i tutaj dysponuje tymi środkami Powiatowy Urząd Pracy. I tu są w szczególności dofinansowywane staże, na przykład staże pracy dla osób z niepełnosprawnościami, tak? Proszę bardzo. Pożyczki.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym projektem uchwały? Cztery osoby, czyli wszyscy. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty jest za pozytywną opinią? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Wszyscy, tak? Czyli stwierdzam, że projekt uchwały został przez poszczególne komisje pozytywną opinię. I w punkcie trzecim projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu goleniowskiego na 2025 rok i zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2025 rok. Referuje pan starosta.
Proszę państwa, panie przewodniczący, zanim oddam głos co do innych punktów tego projektu uchwały, to omówię może ten punkt dotyczący, to jest paragraf trzeci, punkt trzeci, gdzie ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Goleniowskiego w roku budżetowym w wysokości 3 milionów złotych, a pod tym kryje się możliwość wsparcia szpitala. Ja już mówiłem o tym, że Zarząd Szpitala wystąpił do Walnego Zgromadzenia o wsparcie finansowe, ponieważ no, nie jest to tajemnicą, że dzisiaj szpitale przechodzą dosyć trudny okres, jeżeli chodzi o finanse, dofinansowanie. Czekamy na wejście w życie, no, w ogóle na ustawę dotyczącą, która miałaby wspomóc tutaj szpitale, przeprowadzić pewną restrukturyzację funkcjonowania szpitali, a tak naprawdę do końca nie wiemy, w jakim to kierunku idzie. Także czekamy, czekamy, natomiast sytuacja finansowa szpitali pogarsza się. I tak jak powiedziałem, zresztą ja wspominałem to na poprzednich sesjach, pani prezes wystąpiła do walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie wystąpiło również do skarbnika o znalezienie takiej formuły wsparcia szpitala, który byłby najbardziej korzystny również dla powiatu. Dostaliśmy taką informację od pana skarbnika, rozmawialiśmy na ten temat, że wsparcie udzielenia takiego kredytu w rachunku bieżącym byłoby korzystne, najkorzystniejsze dla powiatu. Korzystne również dla szpitala, który mógłby skorzystać z tych środków w sposób też, no, zakładam, w porozumieniu tutaj oczywiście z walnym zgromadzeniem. Zależałoby nam na tym, aby zabezpieczone zostały przede wszystkim te zobowiązania wymagalne, które istnieją w szpitalu. Mam nadzieję, że też dojdzie do pewnych negocjacji, jeżeli chodzi o spłatę tych zobowiązań wymagalnych. Również zobowiązaliśmy panią prezes do tego, aby przedstawiła różne propozycje z różnych banków co do warunków udzielenia takiego kredytu w rachunku bieżącym. Na to jeszcze czekamy. Oczywiście czekamy również na sprawozdanie finansowe szpitala zbadane przez biegłych rewidentów. To jest w trakcie, albo już, no, według mnie powinno być na ukończeniu. I wiedząc o tym, że będzie to strata, również przy tym wszystkim wymagane jest, jeżeli mamy zatwierdzić to sprawozdanie, wymagane jest oczywiście to już przepisami prawa program naprawczy, który pokazywałby kierunki wyjścia z tego impasu. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę, poprosiłem panią prezes, żeby była też na dzisiejszej komisji i sesji, a poproszę też teraz może pana skarbnika o przedstawienie kolejnych elementów tych zmian budżetowych. Dziękuję bardzo.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to tak tradycyjnie mamy zwiększenia i zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków. Generalnie rzecz biorąc, potrzeba sesji wynikała z tego, że musimy do końca marca wypłacić dotacje gminie Przybiernów. Są to środki PFRON-u, które przeszły z poprzedniego roku, żeby móc ją przekazać do gminy Goleniów, musimy ją wprowadzić do budżetu tegorocznego jako pozycję wydatkową. Pozostałe elementy, jak widzicie, to jest to, że dostaliśmy uzupełnienie subwencji w związku z przeliczeniem przez Ministerstwo Oświaty ponownym potrzeb wydatkowych w zakresie oświaty, w związku z tym, że do wyliczenia poprzedniego użyto współczynnika 4,1 zamiast 5, które wyznaczono jako limit wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym uzyskaliśmy z tego tytułu 574 486 zł i oczywiście przeznaczamy je na wydatki w tym zakresie. Oczywiście po ujawnieniu się braków. No i oczywiście pozostałe obszary zwiększeń to elementy, które wynikają z niewykonania zadań w roku poprzednim. Tutaj DPS miał przyznane środki na przebudowę komina, ale w związku z tym, że zbliżał się okres grzewczy, zrezygnowali z realizacji tego zadania, oddali środki do budżetu. W tym roku wystąpili już pod koniec zimy, żeby móc to w okresie letnim przeprowadzić. Tam zalecenia różnych służb kontroli przebudowę tych kominów nakazały, w związku z tym przywracamy im ten limit wydatków. No i oczywiście zmiany główne, które dotyczą elementów związanych z poręczeniem, jak już pan starosta wspomniał, umożliwieniem tego zarządowi ustalenia limitu. No i oczywiście ustalenie limitu zobowiązań wynikających z emisji obligacji to jest element kończący, umożliwiający nam już podjęcie rozmów już końcowych z bankiem. Jeżeli chodzi o inne elementy, to oczywiście są wymienione w załącznikach i w uzasadnieniu. Gdyby były pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z członków poszczególnych komisji chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę panie radny.
Panie prezes, mam pytanie. Ten limit 3 milionów na ile wystarczy? Na jaki okres czasu?
On pozwoli nam kształtować politykę finansową. To nie jest tak, że ja go wyczerpię natychmiast. On będzie zależny od potrzeb i tak naprawdę powinien dać mi oddech do momentu podjęcia decyzji przez rząd, co dalej ze szpitalami. Bo dla nas okres przetrwania jest najważniejszy. To, o czym mówił pan starosta i to, o czym ja państwu też mówię od kilku miesięcy, że czekamy na tą mityczną ustawę, to jest ustawa, która miała być przyjęta w ubiegłym roku. W tej chwili jest powiedziane, że ma się pojawić za kilka tygodni, natomiast czekamy na tą ustawę, bo ja też państwu próbowałam powiedzieć, że ja jako spółka nie jestem w stanie przeprowadzić żadnego procesu restrukturyzacji przy tym stanie prawnym. Więc to mi pozwoli zyskać czas do momentu przyjęcia ustawy przez rząd.
To czyli ustalenia z panem burmistrzem Wiatrem?
Nie, nie, ja bym w ogóle w to nie wchodziła, bo ja powiem tak, panie radny, ja uprzedzałam państwa, że niestety nie będę mogła uczestniczyć w tej sesji, bo w tym czasie niestety uczestniczyłam w spotkaniu z NFZ-em. Myślę, że tutaj ta dyskusja przebrała dla mnie zupełnie nieoczekiwany obrót, dlatego że, drodzy państwo, ja mam nawet dzisiaj i to jest dostępne na stronach internetowych szpitala, my podpisaliśmy 8 sierpnia porozumienie z Nowogardem i pan dyrektor Lembas doskonale o tym wie. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu goleniowskiego. I to była cała treść porozumienia.
Bez likwidacji
oddziału. Ależ o tym w ogóle nie ma mowy na chwilę obecną. I takie też pytanie dostałam w sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę pan dyrektor Lembas uczestniczył tylko raz w naszych spotkaniach jako osoba podpisująca w imieniu szpitala. W pozostałych spotkaniach pan dyrektor Lembas nie uczestniczył. Natomiast w sejmiku z województwa zachodniopomorskiego, do którego byliśmy też zaproszeni, padło takie pytanie od przewodniczącego Komisji Zdrowia. Co z naszym powiatem w sytuacji, kiedy mamy 2 szpitale w 2 gminach? Więc odpowiedziałam i odpowiem tu dzisiaj. Nie ma możliwości prawnej, żeby dokonać cesji przy obecnym systemie prawnym, bo pamiętajcie państwo, że mamy raz, że mamy SPZOS i mamy spółkę prawa handlowego, dwa, że mamy 2 różne organy założycielskie. Mam nadzieję, że to jest odpowiedź na pańskie pytanie.
Okej.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z członków komisji chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie radny.
Dziękuję. Panie prezes, bo my zdaje się jeszcze regulacji nie znamy i tak dokładnie nie wiadomo kiedy będą, więc trochę wróżymy.
Ja czekam na to, proszę mi wierzyć, że czekam, bo my chcielibyśmy pewne rzeczy zmienić, to też to co rozmawialiśmy, że ja nawet nie jestem w stanie zawiesić któryś oddziałów, bo to będzie konsekwencja dla nas niewyobrażalna na tym etapie.
Jasne, ale to chciałem zapytać. Może matematycznie wartość wymagalnych na ten moment i te 3 miliony, bo tutaj tak to zrozumiałem z zapisu wynika w sprawie...
2,5 miliona.
2,5 miliona jest wymagalnych. Ok. okej, okay, czyli no tak szybko to zjemy, natomiast tu jest taki zapis...
Nie, 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 my tego nie będziemy roztrwaniać, od razu mówię, bo my i tak mamy układy ratalne.
Dobra, okej. Okay. W sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym. Z tego zapisu wynika, że będziemy brać kredyt w rachunku bieżącym. Pytanie o jego warunki i oprocentowanie, bo pan
jesteśmy na etapie sprawdzania. Tak, jesteśmy na etapie sprawdzania, negocjujemy z 4 bankami.
Mhm. Rozumiem. I wybierzemy, zakładam, najkorzystniejszą...
Absolutnie tak.
...ofertę, okej.
Okay. Bo to się będzie wiązało z odsetkami dla nas, więc nie...
Dobrze. To pani zdaniem... Jaki jest deadline na przyjęcie regulacji, żeby tego paliwa nam wystarczyło? Żebyśmy za pół roku nie zwiększali tego poręczenia. Nie wiem, czy pytanie jest jasne.
Ja powiem tak, deadline dla mnie czy dla rządu? Bo gdyby miało być, gdyby pan pytał, panie radny, dla rządu, to Hogwarts nie jest. Sorry, no. Nie mam różdżki czarodziejskiej. Natomiast dla mnie najbardziej optymalne, żeby ta ustawa ukazała się przed wakacjami. To by mi już dało pewne możliwości.
Czyli czasu nie jest dużo.
Czasu nie jest dużo. Okay. Natomiast mówię, bo my mamy pewne rzeczy w przygotowaniu, to co też rozmawialiśmy, tak? Natomiast no niestety...
Okej. Okay.
System prawny nie sprzyja.
Nie, no to mhm. wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Ja mam jeszcze inne pytanie dotyczące tej problematyki. Ono nie jest objęte programem, ale pytanie, czy ja tutaj mogę je zadać? Bo było o tym trochę wczoraj mowy.
Ja nie wiem o co, ale...
Chodzi mi o magistrów farmacji w szpitalu. Czy mogę skręcić w tę stronę?
Bardzo proszę.
To jakby pani trochę o tym opowiedziała, jak to wygląda na ten moment.
A może pan doprecyzować? Znaczy, bo ja powiem tak, bo chciałabym, żebyście państwo też mieli świadomość tego, że szpital generalnie, jeśli chodzi o zatrudnienie, porusza się w jasno określonych normach prawnych. Jeśli chodzi, ja wiem, mamy mały dział apteczny w szpitalu, natomiast ustawa mówi, na 100 łóżek jeden magister farmacji.
Może spróbuję.
I my mamy teraz w tej chwili nawet takiego inspektora wojewódzkiego, farmaceutycznego, bardzo mocno tego dopilnuje. Bardzo mocno.
Rozumiem.
Jest w stanie nawet nałożyć karę administracyjną i przymknąć szpital. Dlatego mówię, to takie mogą być efekty tego.
To tym bardziej myślę, że nie są to osoby, które chciałyby jeszcze cokolwiek robić poza tym, co robią w szpitalu.
Ja powiem tak, to są osoby, jeśli chodzi o magistrów farmacji, to są osoby, które również odpowiadają, znaczy, bo teraz tak, mamy kierownika, który jest magistrem farmacji, mamy drugiego magistra farmacji, mamy dwóch techników zgodnie z prawem, natomiast to są absolutnie też osoby, które wchodzą jakby w takie nowe obszary medycyny, bo w tej chwili ustawodawca chce, zwłaszcza z dużym naciskiem na ZOL, ale to jest pieśń przyszłości moim zdaniem, chodzi o farmakoekonomikę. Bo to jest bardzo ważny obszar. My też tutaj w ramach tych zmian jakościowych właśnie w internie bardzo mocno oparliśmy się o dane wychodzące z farmakoekonomiki, więc ja powiem tak, prawidłowo leczony pacjent, eliminacja zjawiska polipragmazji, czyli nakładania na siebie działań lekowych, to jest mniejszy koszt dla szpitala. Dlatego nam tak zależy na szybkiej diagnostyce i odpowiednim dostosowaniu leczenia, żeby też jakby jasne. Nie dokładać kosztów szpitala.
To rozumiem, ja tylko chciałem może dopytać jeszcze o taką rzecz, bo wczoraj mieliśmy tutaj taką komisję w sprawie...
Aha, apteki zewnętrznej.
Dostępności, że tak powiem, przynajmniej takiego problemu zgłaszanego, no dla mnie on trochę jest taki trochę mityczny, dostępności aptek i konkluzja była taka...
My jako szpital nie możemy prowadzić
apteki zewnętrznej. No właśnie, chciałem to potwierdzić, że
nie możemy, prawo nam tego zabrania.
W obowiązującym porządku prawnym nie ma takiej możliwości, ale tylko chciałem dopytać, bo puenta była taka, że jest wyjątkowo mało na naszym rynku magistrów farmacji i chciałem może panią zapytać, czy pani zdaniem dostrzega pani w ogóle, że te osoby, które pracują w szpitalu, one mogłyby, czysto teoretyzując, jeszcze gdzieś dyżurować?
Pytanie, czy chcą, bo też ustawodawca nakłada na nas obowiązek wynagrodzeń. Więc jeżeli spełniamy zapis ustawowy, a mamy taki obowiązek, to moim zdaniem nie mają potrzeby.
Okej. Okay. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Miałbym tylko prośbę do członków komisji, żebyśmy się trzymali tematyki naszego posiedzenia. Jesteśmy w kwestii budżetowej, a przedyskutowaliśmy temat, który nie jest w tym punkcie przewidziany, a również nie jest przewidziana dyskusja w związku z tym. Ja rozumiem Twoje pytanie, ale chciałbym, żebyśmy się trzymali stricte naszego posiedzenia, czyli jesteśmy w punkcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i o tym powinniśmy w tym punkcie dyskutować. Jeżeli nie widzę chętnych do dyskusji dalszej, to zamykamy dyskusję, przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu goleniowskiego na 25 rok. Jak zwykle głosujemy komisjami. Kto z członków budżetu infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? Wszyscy. I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Wszyscy członkowie poszczególnych komisji głosowali i wszyscy byli za przyjęciem projektu uchwały. W punkcie czwartym mamy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 25-39. Referuje, rozumie pan skarbnik.
Oczywiście, jak zwykle, jest to konsekwencja zmian budżetowych, które zostały przegłosowane, jak również elementu związanego z wprowadzeniem dwóch przedsięwzięć, to znaczy limit poręczeń. Jeżeli spółka zaciągnie kredyt i wykorzysta go, no to musimy wprowadzić w wieloletniej prognozie limit wydatków, bo sytuacja finansowa szpitala jest taka, jaka jest. W związku z tym musimy zabezpieczyć w formie rezerwy 3 miliony złotych na ten cel. W związku z tym, że kredyt w rachunku bieżącym jest w okresie rocznym, zaciągnięcie go w tym lub następnym miesiącu spowoduje przejście tego na rok następny. Dodatkowo zaczynamy realizować już projekt SOMOSKI. To jest projekt, który jest finansowany ze źródeł Unii Europejskiej, prowadzony w naszym zespole szkół numer 1 w Goleniowie. I tutaj jest potrzeba przeprowadzenia naboru podmiotów do przeprowadzenia szkoleń przewidzianych w tym projekcie. W związku z tym, że to jest projekt zakładający te szkolenia w rozbiciu na 3 kolejne lata budżetowe, w związku z tym trzeba było to zadanie wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, oczywiście w załączniku drugim te zmiany zostały opisane. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z członków poszczególnych komisji chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykamy dyskusję, przejdziemy do głosowania. Jak zwykle poszczególnymi komisjami. Kto z członków budżetu infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Wszyscy Państwo głosowali. W związku z tym stwierdzam, że poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. I w punkcie piątym mamy projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych. Głos zabiera pani dyrektor, tak? To oddaję pani głos.
Dzień dobry, szanowni państwo. Ta uchwała też powinna być podjęta maksymalnie do końca marca. Wynika to ze zmian ustaw o finansowaniu zadań oświatowych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należało tak uregulować zapisy tej uchwały, aby nie były w sprzeczności z wyżej wymienionymi ustawami. Ponadto ja tylko chciałam państwu powiedzieć, że uchwała, która do tej pory funkcjonowała, którą uchylimy, mam nadzieję, miała załączniki. Ta uchwała wcześniejsza miała załączniki. Załączniki dotyczyły wniosków o udzielenie dotacji, wniosków dotyczących dotyczących rozliczenia dotacji oraz zawierała załącznik o miesięcznej informacji, którą szkoły tutaj funkcjonujące na terenie powiatu goleniowskiego składały do Wydziału Oświaty i na podstawie tych informacji miesięcznych była przekazywana dotacja. Dlaczego postanowiliśmy razem z radcą, bo to były dość długie obrady nasze wspólne, wycofaliśmy te załączniki, dlatego że ja już z obserwacji wielu lat tak zmieniają się te nasze zasady subwencyjne wcześniej, teraz tych potrzeb oświatowych. Jeżeli państwo wiedzą, że mamy, dalej funkcjonuje metryczka, tam są wagi zmieniane, tam są różne zasady i zawsze był problem z tym, że ten załącznik był regulowany w uchwale powiatu. I co zrobiliśmy z naszym radcą? W uchwale powiatu zawarliśmy jak najbardziej, żebyście, bo może ja nie wiem, czy wojewoda, czy ktokolwiek znajdzie tutaj problem, ale nie powinien. My powinniśmy podjąć uchwałę, w której to artykuł 38 o tym mówi, mamy pokazać zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Zakres danych. W związku z powyższym, tak jakby zmieniliśmy te zapisy, jest dodany zakres danych, tam nie było zakresu danych, tylko załącznik, który to pokazywał. Tu wprowadziliśmy zakres danych, szczegółowo co ma ten wniosek zawierać, natomiast delegacje do ustalania tych wzorów wniosków, które właśnie nastręczają zawsze problemy, jak zmieniają się jakieś przepisy, przekazaliśmy zarządowi powiatu, że to zarząd powiatu określi wzór, na którym w danym momencie będziemy pracować, natomiast zakres danych jest jak najbardziej zgodnie z artykułem 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazany w naszej uchwale. Więc troszeczkę zmieniliśmy, ponieważ mówię, prościej nam jest modyfikować te załączniki w zarządzie, gdzie to może bywać na bieżąco. Więc taka zmiana. Dostosowano do obecnych przepisów, usunięto też zapisy, które jeszcze miały dotyczyć szkół, których już nie mamy na terenie naszego powiatu. Trzeba to usunąć, bo skoro nie ma szkół, to one nie powinny funkcjonować. Oraz mówię, taką małą modyfikację wprowadziliśmy z naszym radcą. Powiem państwu tak, że 95% uchwał, które znajduję, wszystkie mają te załączniki, uchwał rady. Kilka nie ma. Wskazuje na przykład na burmistrza, bo są to uchwały gminy, czyli że burmistrz określa ten załącznik i tak też dokładnie jest w gminie Goleniów. Zadzwoniłam, dopytałam się, oni nie mają załączników w uchwale rady, tylko zarządzeniem burmistrza ten załącznik jest robiony, więc tak spróbujemy zrobić. To jest zmiana w tej uchwale.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Widzę, że są głosy w dyskusji. Proszę bardzo, pani radna.
Ja bym chciała się dowiedzieć, ile mamy szkół, które podlegają pod powiat tych niepublicznych.
Na terenie powiatu goleniowskiego mamy w tej chwili 6 szkół i placówek dotowanych. W tej chwili, bo jeszcze do ubiegłego roku, do września było tylko 4. I szybciutko. Są to 3 placówki obecnie. Jest to ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w Przybiernowie, drugi w Goleniowie oraz w tej chwili niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Nowogardzie. Natomiast szkół mamy 3. Jest to publiczne liceum ogólnokształcące w Goleniowie, na Szkolnej, szkoła branżowa pierwszego stopnia w Maszewie i od września właśnie ubiegłego roku mamy szkołę specjalną w Nowogardzie, Sensoria, nowo powstała placówka. Z tym, że z tych 6 placówek, 5 jest szkołami niepublicznymi i placówkami, natomiast szkoła w Goleniowie, publiczne liceum, jest szkołą publiczną i to są troszeczkę inne zasady dotacji. Tak króciutko, niepubliczne szkoły dostają tyle, ile rzeczywiście w tej metryczce już nie subwencji, ale potrzeb oświatowych dostajemy my też na danego ucznia. Natomiast szkoła publiczna ma właśnie taki dodatkowy plusik, że to wszystko, co jest w subwencji, musimy przemnożyć przez wskaźnik zwiększający. Czym jest ten wskaźnik zwiększający? Otóż to jest to, co my jako powiat wydajemy na nasze licea ogólnokształcące. W związku z powyższym, jeżeli dopłacamy do naszych liceów, a dopłacamy, bo nigdy nie zmieścimy się w tych potrzebach oświatowych, które nam przekazują, to tyle samo musi otrzymać jeden uczeń tegoż to liceum publicznego. I na rok obecny już ustaliłam te stawki dotacji i liceum publiczne to na Szkolnej dostaje to, co jest w tych potrzebach oświatowych razy 1,2, taki jest wskaźnik. Czyli tym się różni ta szkoła publiczna, pozostałe są niepubliczne.
Ja tylko jeszcze jedno pytanie, czy ta szkoła w Nowogardzie, to jest rozumiem szkoła podstawowa, tak? Ja mówię o specjalnej prywatnej.
Tak, to jest szkoła podstawowa specjalna, z tym, że w statucie, bo tego się nie zapisuje we wpisie do ewidencji, w statucie tej szkoły zapisane jest, że jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, tak, i autystów. A tak mówiąc prosto, są to uczniowie najwyżej opłacani, jeżeli chodzi o te potrzeby oświatowe. To jest ta najwyższa waga P9. To jest dość sporo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z członków komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? W związku z tym, że wszyscy członkowie poszczególnych komisji głosowali, stwierdzam, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię członków komisji. I proszę Państwa, tak doszliśmy do punktu 6 naszego porządku posiedzenia. Zamykam posiedzenie połączonych komisji za 5 minut.